Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny, a w nim dwóch profesorów, komentatorów. Profesor Wiesław Ratajczak, dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I profesor Krzysztof Brzechczyn, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, rozpoczniemy od tematu rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy rząd został powołany. To rząd osobliwy. Osobliwy w tym sensie, że brakuje w nim głównych postaci politycznych, chociażby nowo wybranych posłów. Jeśli takowi są, to są posłowie raczej z drugiego szeregu, z ekipy rozpoznawalnych polityków. Pozostał minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak, szefem resortu spraw zagranicznych został poznański poseł dotychczasowy minister spraw europejskich Szymon Szynkowski Vel Sęk. Został również rzecznik rządu minister Piotr Miller. Jednakowoż większość tych postaci jest szerszej opinii publicznej nieznana. Czy to jest tak, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest pewien konflikt, w jaki sposób przejść do opozycji? Czy trzymać się maksymalnie terminów konstytucyjnych, a zatem trzeba było powołać taki rząd na 2 tygodnie? Czy też jest tak, że część tych polityków stwierdziła, no nie chcemy brać w tym udziału ze względu na to, że można bardzo łatwo, użyję tego sformułowania, zużyć politycznie swoje nazwisko. O co chodzi w tej grze, Krzysztof Brzechczyn?
To znaczy, ja bym z tym argumentem zużycia się nie zgodził. Z tego chociażby powodu, że za 2 lata to właściwie już każdy zapomni o tym, że taki rząd był czy trwał dwutygodniowy czy kilkutygodniowy. Jest to na pewno, powiedzmy, z jednej strony promocja, tak? Próba promocji przynajmniej w środowisku Zjednoczonej Prawicy pewnych nowych nazwisk, pewnych nowych twarzy. A z drugiej strony ten rząd jest też konieczny w tym sensie, że jest on taką próbą ochłodzenia nastrojów wśród stronnictw opozycyjnych, dlatego że te stronnictwa opozycyjne wpadły w taki zapał likwidatorski. Chcą, powiedzmy, już wszystko likwidować, czyli Instytut Pamięci Narodowej,
CBA,
media, Orlen, tak. No i w tym momencie te kilka tygodni sprawi, że dojdą oni do świadomości, czy zorientują się, że pewnych instytucji nie da się tak od razu zlikwidować, tak? No bo jeżeli na przykład mówimy o IPN-ie, to Instytut Pamięci Narodowej jest realizatorem różnych ustaw, tak? Nie tylko ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ma on też na przykład obowiązki lustracyjne na podstawie, powiedzmy, odrębnej ustawy lustracyjnej.
Również badania zbrodni przeciwko
narodowi
polskiemu.
Oczywiście, mamy dział prokuratorski. Czyli jeżeli chciałoby się zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, to w tym momencie trzeba byłoby zmienić nie tylko jedną ustawę o IPN-ie, ale cały szereg innych ustaw, tak? Tak więc to nie jest takie proste. Oczywiście wszystko można zrobić, ale w jakimś takim...
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na ten trzeci już rząd premiera Mateusza Morawieckiego?
Tych kilkanaście dni funkcjonowania rządu dla wielu spraw może być bardzo istotne. Zresztą już patrzymy na decyzje, które w ostatnich dniach zapadają, chociażby związane z energetyką atomową, przyspieszenie dostaw broni amerykańskiej. To wszystko są, mam wrażenie, czy mam nadzieję, posunięcia nieodwracalne, a dla bezpieczeństwa Polski bardzo ważne. Myślę też, że to przetasowanie na stanowiskach ministerialnych, chociaż rzeczywiście to grono znanych polityków tym rządzie premier Morawieckiego nie jest takie szczupłe, bo jeszcze jest przecież Marlena Maląg, jest Jacek Ozdoba, ale te decyzje personalne wskazują, że zgodzę się w pełni z panem profesorem, wskazują na to, że jest wskazywana już pewna grupa liderów. Zawsze istnieje coś, co formalnie lub nieformalnie nazywane jest gabinetem cieni. Można przypuszczać, że są to osoby, które tymi właśnie kwestiami resortowymi będą się zajmować w parlamencie czy w otoczeniu parlamentu. Myślę, że to dobrze, że na przykład Dominika Chorosińska jako minister kultury i dziedzictwa narodowego. To jest bardzo ciekawa decyzja. To jest oczywiście też zwiększenie prestiżu tych osób, ich miejsca w świecie politycznym. Sądzę więc, że efekt będzie interesujący.
Ale jednak ta tymczasowość, która jest wpisana w ten rząd i brak legitymizacji jednak, to jest to, że może w tej sytuacji sobie przypominamy, kogo reprezentuje rząd. Rządy reprezentują większość parlamentarną, w tym sensie reprezentują Polaków. To daje się usłyszeć także i po prawej stronie krytyka tego zamysłu, że to jest jednak rząd w dużej mierze niereprezentatywny, no i chociażby sprawy zagraniczne w tym sensie, to co próbuje rząd w tej materii uczynić, jeśli chodzi o sprawy zmian traktatowych, no nie ma pokrycia w legitymacji społecznej. Czy to nie jest jednak pewien problem?
Oczywiście jest. To odzwierciedla się już w pierwszych sondażach popularności polityków. Prezydent Andrzej Duda zapłacił za to odejściem pierwszym chyba w jego karierze z miejsca na podium w rankingu najpopularniejszych polityków. To oczywiste. Jednak myślę, że po pierwsze ta decyzja prezydenta, by jednak ugrupowanie, które zyskało największe poparcie wyborców, uzyskało prawo do tego pierwszego kroku i być może do nieuzyskania wotum od parlamentu. Ta decyzja była słuszna, bo ona też nas w jakimś stopniu zabezpiecza przed takimi sytuacjami w przyszłości, kiedy inne większości parlamentarne, inne kluby powstaną, będzie inny prezydent i przyjęcie jako stałej zasady, że to zwycięski klub ma tę pierwszą szansę, tworzy rząd, jest jak najbardziej dla demokracji parlamentarnej słuszne. Choć oczywiście, jak mówię, w tym przypadku to się wiąże z pewną ceną. Z drugiej strony powiedzieć
to
można,
może o tym samym zapytam pana profesora Brzechczyna. Czy nie jest tak, że czy to się długofalowo faktycznie Zjednoczonej Prawicy opłaca? Za chwilę porozmawiamy o generalnie problemach, jakie przed jakimi stoi i sam pan premier i ta formacja, ale czy to się przekłada na poparcie dla PiS-u?
Taka jest tradycja parlamentarna, czy polityczna, bo po pierwsze nie było komitetu wyborczego o nazwie opozycja, tak? Startowały różne komitety wyborcze. Po drugie, w roku 91, gdy były pierwsze wolne wybory parlamentarne, to najwięcej wtedy głosów otrzymała Unia Wolności, około 12 chyba procent z czymś tam głosów. I wtedy Lech Wałęsa powierzył tworzenie rządu Bronisławowi Geremkowi. No i ta jego misja trwała kilka tygodni.
Nie
udała się, nie powiodła się, dlatego że stronnictwa takie centroprawicowe też były podzielone, miały swoje kluby, ale summa summarum miały więcej mandatów. No i dopiero w grudniu, czy właściwie pod koniec grudnia roku 1991 powstał rząd Jana Olszewskiego, czyli taki uzus, taki obyczaj, no właściwie został wprowadzony u samych początków demokracji parlamentarnej w Polsce.
Czyli nic nadzwyczajnego, nie powinniśmy się dziwić tej sytuacji, zdaniem pana profesora.
To jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość mogłoby zrezygnować z tego, tak, z misji tworzenia rządu, no ale pytanie jest dlaczego? No, ostatecznie no, prawie, czy ponad 6,5 miliona osób na Zjednoczoną Prawicę głosowało. I to też, jeżeli się spojrzy na to w takiej perspektywie 30-lecia, no to jest to jeden z najlepszych wyników, bo pamiętajmy, że na przykład AWS w 2001 roku, gdy oddawał władzę, no to się w ogóle nie dostał do parlamentu. Podobnie było z SLD. Tak więc tutaj, gdy się uwzględni taką perspektywę długofalową, no to ten wynik nie jest taki zły, a ja bym powiedział, że jest bardzo dobry. Bo tu niestety, niestety, no taka jest demokracja i każda władza się używa, niezależnie co ona by tam
ale
robiła.
Ale to jest pewnego rodzaju paradoks Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to partia, która wygrała wybory, ale przegrała władzę. To jest coś, co jest, wydaje się, no jednak pewną odrębnością, bo zwykle jest tak, że te partie wygrywające, no może poza takim przykładem tego wygrania Unii Wolności sprzed kilku lat, które pan profesor podał, ten rząd jest zwykle tworzony. Ja chciałbym was zapytać o sprawę zmiany w samym Prawie i Sprawiedliwości. Widać, że tam jest pewna siła wewnętrzna, by do tych zmian dojść. Chociażby zmiana poglądu premiera Mateusza Morawieckiego na kwestię in vitro. PiS przeciwstawiał się in vitro, przeciwstawiał się z takich założeń ideowych, chcąc być blisko społecznego nauczania Kościoła. Zaraz po wyborach ta zmiana jest dosyć, powiedzielibyśmy, no, silna, mocna, kiedy premier deklarował, że on tak w sumie zawsze chciałby głosować. Czy uważacie, że to jest normalny proces, w którym zmienia się pewna struktura ideowych oczekiwań wyborczych? To nie jest przecież monolit, a zatem partie muszą za tym gdzieś podążać. Czy to jest tylko taka gra trochę koniunkturalna pod pewne oczekiwanie, pod oczekiwania aktualnej większości?
No to jest sprawa skomplikowana w tym sensie, że po pierwsze trzeba byłoby zanalizować przyczyny no, klęski jednak, tak, czy przegranej, może to jest lepsze słowo, Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj powiedzmy, no na ten temat to można wiele znaleźć w internecie czy na YouTubie. Każdy teraz jest mądry i formułuje strategię, ale generalnie powiedzmy.
Niestety,
jest tak,
panie profesorze, powiem jako dziennikarz prowadzący rozmowy, także politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nagle znajdują często strategię swoich błędów, mówiąc jeszcze parę tygodni temu zupełnie coś innego, więc może tu trzeba by rozpocząć.
Bo generalnie to jest tak, albo Prawo i Sprawiedliwość był zbyt bardzo skręcił w prawo, tak, pod względem właśnie kwestii światopoglądowych. I to jest, powiedzmy, przykładowe, to jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Albo poszedł za bardzo, no, ku środka, tak. I to jest na przykład, taka jest krytyka tych różnych organizacji, fundacji pro-liferskich, tak zwanych. Ja na przykład otrzymałem taki list od takiej fundacji. Ten list sobie zachowałem do archiwum, gdzie tam, powiedzmy, formułowano jakby ocenę sytuacji powyborczej, no i z tej oceny wynikało, że najwięcej, to znaczy tam najwięcej miejsca poświęcono krytyce Prawu i Sprawiedliwości, że to jest partia, to była partia pseudo konserwatywna, tak?
Czyli bardziej tym organizacjom pasuje kto, lewica razem?
No nie wiem. To i to jest właśnie ten problem takiej nie dziecięca choroba lewicowości, tak? Jak to by kiedyś Stalin czy tam Lenin powiedział, tylko tu mamy do czynienia z dziecięcą chorobą właśnie takiego konserwatyzmu, tak? Że się jakby łudzi się, że państwo czy władza dekretami, powiedzmy, czy ustawami przyjętymi w Sejmie, że ona jest w stanie zmienić praktyki moralne społeczeństwa. Ona może tylko stworzyć pewne warunki.
Wiesław Ratajczaka, może jest tak, że pewne tematy na prawicy nie wygrywają wyborów. No, przepraszam, że tak to spersonifikuję, ale gdyby dać aborcji miejsce na liście wyborczej, to ona na prawicy raczej, czy raczej sprzeciw wobec aborcji, ona raczej nie dociąga nigdy wyniku. To jest coś, co się od wielu, wielu wyborów nie udaje prawej stronie. Czy zatem ten komponent prawicy obyczajowej jest tym, z czego Prawo i Sprawiedliwość obecnie rezygnuje? Może to jest taki kierunek?
Powiedziałbym, że ten kierunek nigdy nie był specjalnie silny w Prawie i Sprawiedliwości. Kwestia złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jest, gdyby się nad tym zastanowić, patrząc na dwie poprzednie kadencje, sprawą absolutnie wyjątkową, a jednocześnie potwierdzającą stereotyp, czy potwierdzającą tę karykaturę PiSu, jaką opinii publicznej starała się wmówić ta niechętna Prawu i Sprawiedliwości, czy szerzej wartościom konserwatywnym, strona życia politycznego. I rzeczywiście w tę pułapkę PiS został złapany od momentu tego przesilenia związanego z czarnymi marszami. Trudno było...
Ale trochę odzyskać. Też piątka dla zwierząt, przypomnijmy, no, która była bardzo kontrowersyjna.
Tak, chociaż rzeczywiście piątka dla zwierząt...
Wcześniej była ona.
Była wcześniej i działała jakby w drugą stronę, to znaczy pokazywała to oczywiście uproszczenie, ale taką bardzo liberalną czy progresywną twarz Prawa i Sprawiedliwości. Więc...
Faktycznie w piątce dla zwierząt poglądy partii razem, kubeł w kubeł były, szły z poglądami Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważacie, bo musimy kończyć już tą część, krótkie pytanie, czy uważacie, że dojdzie do pewnych zmian lidera? Czy jak wygląda pozycja premiera Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim jak wygląda pozycja lidera Jarosława Kaczyńskiego? On mówił o woli odejścia powoli na polityczną emeryturę, ale chyba w tych warunkach nie ma innej postaci, która byłaby w stanie, tak się wydaje, jeszcze za parę tygodni później, jak ruszy rząd Donalda Tuska, to się może bardzo zmienić, ale na dzień dzisiejszy, rozmawiamy 3 grudnia, wydaje się, że bez Jarosława Kaczyńskiego ta partia raczej nie utrzyma jedności.
Rola Jarosława Kaczyńskiego w ugrupowaniu jest ogromnie ważna, zwłaszcza w tym momencie przesilenia, uspokojenia po kampanii wyborczej, której rezultat nie jest dla partii satysfakcjonujący, mówiąc oględnie. I też autorytet prezesa nie jest kontestowany ani wewnątrz partii,
ale
ani
to postawię to pytanie inaczej. Jarosław Kaczyński jednak jest promotorem tej tezy betonowej, która nie chciała iść w kierunku koalicji, czy to z konserwatywnym skrzydłem PSL-u, czy to z Konfederacją. Krzysztof Brzechczyn, czy uważa pan, że może to być pewną dynamizacją, stanowić pewną dynamikę zmiany w samym Prawie i Sprawiedliwości? No bo ci posłowie wiedzą, że nie dowiozą bez pewnych umiejętności koalicyjnych być może kolejnej kadencji nawet w opozycji.
Znaczy, do tanga trzeba dwojga i ja bym powiedział, że czy PSL miało jakieś chęci do zawarcia koalicji, no ja znaczy tego nie widziałem, aczkolwiek tutaj się zgadzam, że Prawo i Sprawiedliwość no, powinno takie gesty wykonywać, tak? Bo no, polityka jest też pewnym teatrem. No, tutaj trzeba było jednak próbować rozbić tą jedność opozycji, która sama się określała taką opozycją totalną. I tego zabrakło. Tutaj powiedzmy prezydent Duda powinien zwoływać może częściej różnego rodzaju narady, rady gabinetowe, tak, jakieś spotkania z opozycją, żeby ona się czuła też dowartościowana. I tutaj trochę tego zabrakło, bo powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość posługiwało się taką retoryką trochę rewolucyjną, czy taką quasi-rewolucyjną, że my tutaj zmieniamy Polskę, tak, i nie potrzebujemy sojuszników. Z
kolei, jeżeli chodzi o Konfederację, to jest problem, tak? Bo z kim tutaj zawierać sojusz? Bo mamy trzy odrębne byty. Mamy Brauna z korona Królestwa Polskiego. Tak,
taki... Musimy kończyć, panie profesorze. No aczkolwiek wątek nam się rozbija.
Odrębny dyskusję, ja bym powiedział, wątek.
Zostańcie państwo z nami. Wchodzimy w część międzynarodową naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak, a w części drugiej chciałbym was zapytać o sprawy związane z Ukrainą. To już nie jest tylko plotka dziennikarska, nie mamy żadnego dementi, że i Joe Biden, i Olaf Scholz chcą nakłonić Władimira Zełenskiego do tego, by Ukraina zawarła, czy stanęła przynajmniej przed taką perspektywą rozmowy o ewentualnym pokoju z Rosją. Jak to oceniacie? Czy jest to tak, że jest to tylko i wyłącznie suma lokalnych interesów? Nie tylko Joe Biden, ale również Olaf Scholz będzie musiał być zweryfikowany w najbliższych wyborach. Rok 2024 jest absolutnie dla polityki światowej kluczowy, bo w tych dwóch państwach będą miały miejsce wybory, wpierw w Stanach Zjednoczonych, później w Niemczech. Czy też jest tak, że bez Rosji Niemcy nie są w stanie już wytrzymać. Wiemy, że te deficyty energetyczne są na tyle zaburzające ich gospodarkę, że musieli przystopować zmianę energetyczną, musieli uruchomić kopalnie węgla brunatnego, które są, jak wiemy, najmniej ekologicznymi kopalniami, jednocześnie nie wycofując się z arcynieracjonalnej decyzji, jaką było wyłączenie atomu. Czy też jest tak, że ten Deep State wie, że Zełenski nie ma szans odbić wszystkich terytoriów. Nie ma co ukrywać, że propaganda wojenna państwa ukraińskiego jest zdecydowanie odmienna od realnych raportów postępów na polu walki. Jeśli byłby ten pokój, pytanie o konsekwencje dla Polski, czy to będzie tylko czas dla Rosji na dozbrojenie i wywołanie jeszcze większego szaleństwa, tym razem może w Prybałtice, a może i u nas, czy też będzie to faktyczne osłabienie rosyjskiego niedźwiedzia, który będzie już zawsze, albo przynajmniej na długie lata, takim pariasem gospodarczym świata. Krzysztof Brzechczyn.
No tutaj mówi się o wariancie koreańskim, tak? W latach 50. była wojna koreańska, no i jakby efektem tej wojny to było trwałe podzielenie Korei na dwie części, Koreę Północną i Południową, pomimo tego, że etnicznie Koreańczycy są jednak no, takim homogenicznym narodem, tak mi się wydaje przynajmniej. A z Ukrainą jest problem tego typu, no, że no, stety czy niestety, to jednak ta wschodnia część Ukrainy, Donbas, no to on był i miejscem emigracji z Federacji Rosyjskiej, Rosjan, którzy mówili po rosyjsku. I tutaj, powiedzmy, jak się rozmawia z Ukraińcami, no to też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, kto gdzie mieszka, skąd pochodzi. No i te osoby pochodzące, powiedzmy, z Donbasu, to nawet po dzień dzisiejszy.
Ale co to znaczy? To znaczy, że pokój jest, Putina, że tak? Pokój jest konieczny tam? Czy że właśnie no trzeba
nie,
walczyć? To znaczy...
To, że powiedzmy ten podział Ukrainy na Donbas, tak, i tą zachodnią Ukrainę jest, no, może być czymś koniecznym. Jeżeli powiedzmy Ukraina nie będzie w stanie no, pokonać Rosjan, tak. Z drugiej strony, no tutaj powiedzmy ten wysiłek zbrojny Ukrainy, no to jest zależny od poparcia no, i Stanów Zjednoczonych i Niemiec też, czy Unii Europejskiej. No i w tym momencie ten horyzont taki czasowy to jest właśnie 2024 rok. Tak? Czekamy, co będzie dalej. I teraz może mogą być tutaj dwie takie strategie. No, że wykorzystujemy ten czas po to, żeby no, zawrzeć ten pokój, śliski czy kiepski pokój, ten kiepski kompromis z Rosją, czy też odrzucamy tą perspektywę, kontynuujemy wysiłek wojenny, no ale nie wiemy, co będzie, powiedzmy, później, tak? Po tym 2024 roku. Kto zwycięży w Niemczech, kto zwycięży w Stanach Zjednoczonych, bo tam dochodzą do przecież takie są popularne tendencje izolacjonistyczne. W Niemczech, no to może się okazać, że bez alternatywy dla Niemiec nie będzie możliwe stworzenie rządu. No to jest no naprawdę tutaj wybór taki trudny przed ukraińskimi elitami politycznymi. Mhm. Ale no też trzeba ten, powiedzmy, tą gorszą wersję jakby rozpatrzyć, tak? Rozważać, bo tutaj no łatwo zachęcać w studio Ukraińców do tego, żeby walczyli.
Ale to nie jest tylko walka o pokój. Trzeba pamiętać, że taki pokój, który będzie opierał się na konflikcie, przyniesie również Ukrainie konflikt wewnętrzny. Może zmieść Zełenskiego z wyborów, może spowodować wpływ sił rosyjskich na politykę wewnętrzną Ukrainy. To wcale nie musi oznaczać pewnej stabilizacji. Jak na to patrzy Wiesław Ratajczak?
Jeśli do pokoju takiego, jakim teraz rozmawiamy, dojdzie w najbliższych miesiącach, czy raczej do pewnego zamrożenia konfliktu, bo tutaj o trwałym pokoju myślę, że w dającej się przewidzieć perspektywie myśleć nie można, to będzie to czas na przeprowadzenie tych procedur wyborczych, o których pan redaktor wspomniał, i czas dla Rosji, żeby zwiększyć swój potencjał. Przyznaję, że w naszych rozmowach w studio zwykle byłem sceptyczny wobec skuteczności sankcji wobec Rosji. Myślę, że czas to niestety potwierdza. Potencjał zbrojeniowy Rosji bynajmniej się nie zmniejszył. Przeciwnie, myślę, że ta gospodarka przestawiona na tryby wojenne działa...
Złapała oddech.
Złapała oddech, tak. No, również dzięki technologiom irańskim i tak dalej, wszyscy o tym...
Dodajmy
o tym
inne wiemy. Sankcje, jak chociażby sankcje towarowe, które miały zastopować produkcję w Rosji. Nic takiego się nie stało. Są znalezione zamienniki, dodajmy sankcje w postaci zamknięcia przestrzeni powietrznej. Wyrwał się z tego Turkish Airlines, który jest takim hubem przesiadkowym Rosjan do innych państw. Zdaje się teraz już z wyłączeniem Unii Europejskiej, bo te wizy są pokasowane, ale okazuje się, że one faktycznie nie zadziałały.
Nie zadziałały. Również patrząc na spodziewaną izolację Rosji na arenie międzynarodowej, też jest coraz więcej miejsc, w których minister Ławrow, bo może nie sam prezydent Putin, bywa, rozmawia, zyskuje sojuszników. Sytuacja Ukrainy więc jest bardzo trudna, ale pokój, czy tymczasowy pokój tej sytuacji nie rozwiąże.
Panie profesorze, patrząc na to z naszej perspektywy, tak. Czy może pytanie do obu panów, czy nie jest teraz tak, że jednak zawarcie tego pokoju, czy podjęcie tych negocjacji, czy to nie jest potencjalnie wytworzenie sobie, wyhodowanie sobie konfliktu w tej części Europy, środkowej Europie, głównie z Polską i z państwami bałtyckimi w roli głównej?
Ten konflikt już w jakimś stopniu trwa, prawda? Dla nas, dla opinii publicznej, bo mam nadzieję, że nie dla polskich służb dyplomatycznych, tak wielkim zaskoczeniem były wystąpienia prezydenta Zełenskiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, które sygnalizowały zwrot, o którym teraz rozmawiamy. Ten poparcie dla obecności Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa, bardzo aluzyjne, a jednak czytelne dla opinii publicznej opinie pod adresem polskich władz. To wszystko wskazywało, że dochodzi do takiego właśnie przesilenia. Niestety jest to też związane, niestety z takiego geopolitycznego punktu widzenia, niestety dla Polski, dla krajów bałtyckich, dla Rumunii i innych jeszcze miejsc w naszej części świata. Jest to też sygnał, że Stany Zjednoczone zdają się przekazywać odpowiedzialność za Europę również Niemcom.
Krzysztof Brzechczyn, co jest mniejszym złem, bo chyba w takich kategoriach należy o tym myśleć.
No, większym złem to byłby całkowity podbój Ukrainy, tak? Czyli mniejszym złem, no to jest ten właśnie taki pokój
w którym ta wschodnia część Ukrainy by przypadła no, Rosji, tak? To znaczy, ja bym powiedział tak, że no, na początku tej wojny, dwa lata temu, to ja się w ogóle dziwiłem, że Rosja jakby zdecydowała się na zbrojną agresję, ponieważ tam na Ukrainie wpływy rosyjskie są tak duże, a na pewno w tej wschodniej Ukrainie, że jakby bez problemu Rosjanie mogliby oddziaływać na elity ukraińskie i one faktycznie oddziaływały.
No może na tym właśnie polega szaleństwo Rosji i Putina, no, że dzieją się sprawy poza racjonalnością.
Tak, to samo mógłby osiągnąć, nie używając takich środków zbrojnych.
Ale panie profesorze, ale jeśli teraz mamy to założenie, które pan powiedział, czy nie jest tak właśnie, że ten pokój też będzie nieracjonalny, albo przynajmniej będzie opierał się na pewnym kłamstwie, jak było z mińskimi porozumieniami, czyli Rosja coś obieca, a później no, dowiezie nową falę wojenną, bardziej skuteczną.
Obie strony nie wywiązywały się z tych porozumień mińskich, bo strona ukraińska też tam ona coś przyrzekała, a tego nie dotrzymała. No to znaczy, no to będzie na pewno taki okres pieredyszki, ja bym powiedział. To znaczy, czy ta polityka Rosji jest zaskoczeniem? No jak się ogląda film Reset, jeżeli można jeszcze obejrzeć na kanale na YouTubie, no to przecież te wypowiedzi Putina o restytucji Imperium Rosyjskiego, to one były znane, no co najmniej od 2000 roku. On to oficjalnie mówił w Bundestagu, tak? Czyli no kto chciał, no to był... No to był
poinformowany.
Tak? I tutaj no, co trzeba zrobić? No trzeba zwiększyć siłę zbrojną przede wszystkim, nie likwidować armii, tylko powiększać stan liczebny
armii. Czyli izraelizacja Polski, tak, państwo, i które będzie tak, nieproporcjonalnie tak, do PKB silniejsze, czyli tak, to nie 2%, nie 5%,
trzeba
ale więcej.
Podwyższyć jakby koszty spodziewanej agresji, już nie mówiąc o tym, że może warto byłoby się zaopatrzyć w broń atomową, czy tego typu, powiedzmy, środki, tak?
Proszę państwa, kończymy tą część. Myślę, że ten wniosek jest taki optymistyczny, bo to się już dzieje, ufamy, przynajmniej w jednej z moich rozmów z panem Markiem Sawickim na antenie naszego radia. Marszałek senior powiedział, że armia nie będzie zwijana, będzie rozwijana, oby rzeczywiście udało się, o czym też niejednokrotnie rozmawialiśmy, wyłączyć tą sferę spoza politycznego sporu, bo ona wydaje się być jednoznaczna. Proszę państwa, wracamy do spraw polskich. Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Pierwsze grudniowe wydanie naszego magazynu, w nim profesorowie Wiesław Ratajczak i Krzysztof Brzechczyn, a ja chciałbym wrócić do jednej z głównych zapowiedzi jeszcze opozycji, a niebawem koalicji, aczkolwiek tutaj, kiedy mówimy opozycja, koalicja, trzeba już być bardziej ścisłym, to się zmienia, mianowicie dowiezienia 30% podwyżek dla nauczycieli. Wszyscy tutaj, łącznie ze mną w tym studiu, mamy co nieco ze szkolnictwem, co prawda szkolnictwem wyższym, ale rodzinnie tak nie tylko wspólnego, więc możemy powiedzieć, że nauczyciele rzeczywiście nie należą do najlepiej zarabiających grup społecznych. Niedawno na antenie Radia Poznań pani rektor Bogumiła Kaniewska powiedziała, że stosunek płacy profesorskiej do średniej krajowej jeszcze nigdy nie był tak niższy jak dotychczas. To się rzeczywiście musi zmienić. Ale panowie, trochę prowokacyjnie, czy uważacie, że to jest rzeczywiście właściwy początek rozmowy o edukacji? Ponieważ system edukacji ma pewne problemy. Widzimy przeciążenie uczniów, widzimy dniówki całe uczniów, którzy spędzają często cały dzień roboczy w szkole. Widzimy, mogę to zaświadczyć z własnego doświadczenia, plecaki, które ważą kilka kilogramów u kilkuletnich dzieci. Widać, że jest to sfera, która powinna być całościowo zreformowana. Czy uważacie, że jest potencjał do tej reformy i czy czasem nie jest to pewna pułapka? Dowiezienie tych 30% podwyżek, tutaj dodajmy brutto oczywiście, 30% podwyżek, nie spowoduje zamknięcia tematu, który jednak jest tematem znacznie bardziej rozbudowanym.
No na pewno ja bym powiedział, że podwyżka nie zaszkodzi, i szczególnie gdy opozycja obiecała taką podwyżkę, to na pewno to wykona, bo dlaczego mielibyśmy w to wątpić? Czy ona rozwiązuje problemy? No, problemów jest tyle, że na pewno jakiś problem rozwiąże. Przede wszystkim jest to problem chętnych do pracy w zawodzie nauczyciela, no bo w tej chwili, no jeżeli te płace nie są atrakcyjne, to dyrektorzy szkół no mają braki, tak? Są wakaty.
Się nie mówimy już nawet o dobrych nauczycielach, tak, ale tak. O w ogóle nauczycielach.
Właśnie. I teraz jakby zwiększenie tej pensji, no to raz, że to umożliwi prowadzenie lepszej takiej polityki kadrowej, zatrudniania ambitnych ludzi, którzy chcą coś zrobić, mają pewne predyspozycje, mają pewne oczekiwania i jak powiedzmy szkoła pod względem finansowym tych oczekiwań nie spełnia, no to oni wybierają inne miejsca pracy. Tak więc tutaj te podwyżki są no, ważnym elementem. Do tego też dochodzi powiedzmy kwestia takiego prestiżu, bo trzeba też zdawać sobie sprawę, że w Polsce za rządów PiS-u wzrastała ta praca, wysokość pracy minimalnej i to powodowało...
Płacy minimalnej.
Tak, płacy minimalnej i to powodowało zmniejszanie się różnicy pomiędzy płacą minimalną a płacą średnią. No i w tym momencie te
osoby... To jest dokładnie to, o czym mówiła pani rektor.
Właśnie. To jest, no też ta płaca jest jakimś takim elementem różnicującym, tak, że jak mam jakiś odpowiedzialny zawód, no to chciałbym jednak trochę więcej zarabiać. To jest, to
kiedy patrzymy na sferę szkolnictwa wyższego, to poza profesurą wszystkie inne stanowiska są poniżej średniej krajowej w tym momencie.
No tak.
Wiesław Ratajczak.
Tak, może nie będę mówił o płacach akademickich. No, oczywiście te
tak,
relacje
się tu nie denerwowali.
Zmieniają się również dlatego, że no, podwyższenie płacy minimalnej pozwoliło no, wyciągnąć z takiej sfery balansowania na granicy bezpieczeństwa socjalnego
bardzo
wiele milionów.
Nie, ja tego nie krytykuję, tylko ja mówię o takiej nieoczekiwanej konsekwencji.
Tak, ale to jest właśnie ta konsekwencja, o której pan profesor mówił. Natomiast czy podwyżki płac przyblokują reformę szkoły? Ja bym na początek może zastanowił się, w jakich segmentach szkoły reform wymagają, bo...
Co pan by wymienił najważniejsze?
Myślę, że to, co najważniejsze, to najpierw bym wskazał to, co dobre, by przypadkiem reformując nie zniszczyć do fundamentów tego, co jest gmachem polskiej edukacji. A przecież nawet jeśli nie...
A co dobre? Gdyby pan miał naszym słuchaczom wskazać, panie profesorze.
Wskażę na dwa różne, że tak powiem, narzędzia pomiaru tego, co dobre. Znaczy, kiedy wyniki egzaminów naszych uczniów polskich są porównywane z uczniami innych szkół, no to okazuje się, że nie wypadamy źle. Przeciwnie, ciągle edukacja polska jest na znacznie lepszym poziomie niż nawet w krajach zachodnioeuropejskich, do których się staramy porównywać. Oczywiście przykład Finlandii jest bardzo odległy od naszego i znacznie lepszy. Natomiast jeśli się na geograficzny zachód udać, okazuje się, że wcale nie wypada polska szkoła źle. To jest pierwsze. Więc sprawdzić, czy rzeczywiście choćby kształcenie matematyczne nie jest prowadzone prawidłowo, a z drugiej strony przyjrzeć się edukacji od strony tych nauczycieli, którzy nie zważając na może niezbyt satysfakcjonującą gratyfikację, wykonują znakomitą pracę. I tutaj takim dobrym obserwatorium są olimpiady przedmiotowe, kiedy okazuje się, że ci sami nauczyciele przecież nie wyróżniani jakimiś super pensjami, ale ci, którzy są po prostu zatrudnieni na etatach w szkole, są w stanie przygotować liczne grono wybitnych specjalistów właśnie wśród olimpijczyków. Myślę, że to są, że tutaj, jeśli
dobrze, tymi danymi się... Dobrze, to kropkę, tak? Panie profesorze. Profesorze Krzysztofie, a co jest do zmiany w takim razie? Pan profesor Ratajczak powiedział o plusach, a pana profesora Wrzeszczyna o minusach.
Jestem, o minusy prosimy. Jestem przeciwnikiem zmiany dla samej zmiany, bo sam to
na zmianę dla lepszej jakości, to no co
tak,
by
ale
pan widział?
Sami to doświadczamy na przykładzie zmian w szkolnictwie wyższym, tak? Że te zmiany właściwie do niczego jakby dobrego nie doprowadziły. To znaczy nie doprowadziły też ani do niczego jakiegoś tam fundamentalnie złego, ale też powiedzmy te oczekiwania dotyczące wzrostu jakby poziomu czy
tak zwana reforma Gowina na przykład, która była jednym wielkim przelewaniem wody ze szklanki jednej do drugiej.
No właśnie. I tu trzeba jakby popatrzeć na to, bo to jest tak, mamy uczniów właśnie. Pod jakiego ucznia powinna ta reforma być skrojona? Bo mamy uczniów wybitnych i tutaj faktycznie ten system szkolny, on może być taki dla tych uczniów wybitnych dołujący trochę, tak? Ograniczający ich potencjał. No ale tych uczniów nie jest znowu aż tak dużo. I mamy uczniów średnich, którzy powiedzmy...
Co jeszcze słabych, idąc tą krzywą Gaussa, tak?
Tak. I tutaj ja bym raczej widział z jednej strony taka kwestia jakby obowiązku szkolnego. Obecnie on chyba to jest 18 lat, tak? Wcześniej, w okresie PRL-u, to tą barierą to było 16 lat. No bo są tacy uczniowie, którzy po prostu w pewnym sensie dorośli, tak? Wiedzą, jaki chcą mieć zawód. No i ta jakby praca, czy ten pobyt w szkole jest dla nich niepotrzebny. Nie mają ambicji.
Czyli jest
tak?
Pan za skróceniem.
Tak, ja bym był za skróceniem, bo w tym momencie ten obowiązek, to rodzi pewne frustracje, tak? I dla tych uczniów, i dla nauczycieli, i dla innych uczniów. Z drugiej strony mamy też uczniów wybitnych, tak? I tu jest ten problem, żeby stworzyć dla nich...
No może te olimpiady, o których wspomniał.
Czy mają jakieś określone potrzeby specyficzne, tak? Ja byłbym tutaj na przykład zwolennikiem czy to bonu oświatowego i takiego rozwoju na przykład edukacji domowej albo właśnie szkolnictwa też takiego prywatnego. Ale tu też trzeba mieć, jakby być realistą i być świadomym tego, że ta edukacja domowa, to jest dla wybranych, tak? Dla rodziców.
Jest to bardzo elitarna forma edukacji.
Tak, oczywiście. I ona nie zastąpi całego systemu. No ale można jakby takie specyficzne potrzeby może zaspokoić specyficznych rodzin. No i z drugiej strony mamy szkoły różnego rodzaju takie
ale
prywatne.
Panie profesorze,
tak?
Ale z tego, co pan mówi, to chyba najważniejszą grupą jest ta średnia, która musi otrzymać
Ale tutaj jest ważna
poziom...
taka dywersyfikacja tego rynku edukacyjnego, że na pewno tym kośćcem to będzie szkoła państwowa, publiczna, bezpłatna, ale trzeba jakby też umożliwić tworzenie takich, powiedzmy, szkół, czy takich nawet klas w ramach tego systemu, które by zaspokajały te potrzeby tych uczniów wyjątkowych pod jakimś tam względem, tak? Którzy do tego systemu nie są, powiedzmy, dostosowani.
Wiesław Ratajczak, to nie żeby nie było, bo pan profesor Brzechczy może powiedzieć, że miał coś trudniejszego do powiedzenia niż pan, bo to łatwo powiedzieć o plusach. A co jednak powinno być do zmiany, gdyby pan miał wskazać na coś, co wymagałoby jakichś instytucjonalnych reform? To co by to było w edukacji?
To coś bardzo niepopularnego, myślę, że nie ucieszę nauczycieli ani dyrektorów. Wydaje mi się, że nadzór merytoryczny, dydaktyczny ze strony kuratoriów, wspomaganie ze strony ośrodków doskonalenia nauczycieli, to jest bardzo poważny problem. To znaczy państwo przekazując samorządom prowadzenie szkół w dużym stopniu zrzekło się także, poza przyjmowaniem formalnym programów nauczania i podręczników, zrzekło się nadzoru nad poziomem kształcenia. Dawniej wizytacja kuratoryjna w szkole oznaczała mobilizację, oznaczała pewne podsumowanie umiejętności nauczyciela, sprawdzenie ich. Dzisiaj nauczyciel, który przychodzi do szkoły, zatrudnia się, właściwie jest od takiej zewnętrznej kontroli wolny i wolny od tego, co
może
innych...
to jest problem tych powszechnych korepetycji, gdzie przygotowują
być to problem konkurencji, to jak są niskie płace, to jak się zwolni tego nauczyciela kiepskiego, tak, to go nie ma czym zastąpić.
No? To owszem, ale myślę też, że to jest problem właśnie takiego roztropnego stymulowania nauczycieli do rozwoju. Jest mnóstwo bardzo słabych i zupełnie nieprzydatnych szkoleń, do których nauczyciele są przymuszani. Natomiast takiego systematycznej obecności na przykład nauczycieli historii w Instytucie Pamięci Narodowej, czy nauczycieli języka polskiego w środowiskach polonistycznych, akademickich, tego niestety nie ma.
To jest problem biurokratyzacji, tak? Tak. I administracji.
Bo a tutaj... nie biznesu, który jest też około te szkolenia,
oczywiście,
chociażby te podręczniki,
oczywiście,
które
no tak,
są...
ale powiedzmy, no, przyjęło się mówić, że nauczyciel pracuje 18 godzin, ma to pensum, ale to jest no, fikcja w tym sensie, no, żeby mieć te 18 godzin pracować i zrobić dobrą lekcję, to trzeba się przygotować, tak, do tej lekcji i się szkolić samemu. Czyli to nie jest tak, że nauczyciel pracuje tylko 18
godzin. Plus prace domowe, które musi zrobić, plus różne zajęcia pozaszkolne, plus biurokracja.
Tak, plus właśnie jest sprawozdania administracyjne, udział w takich biurokratycznych szkoleniach typu pierwsza pomoc. No oczywiście jest ona potrzebna, no ale żeby co roku powtarzać szkolenie z pierwszej pomocy, to może to jest trochę przesada. Czyli tutaj ta biurokratyzacja powoduje, że ten nauczyciel no, coraz lwią część tego swojego czasu pracy no, poświęca właśnie na wypełnianie różnych takich administracyjnych obowiązków. Tak? I gdyby się to udało jakoś odchudzić, to byłoby dobre.
Panowie,
tak?
Poznamy już 12 lub 13 poznamy skład nowego rządu Donalda Tuska. Ktokolwiek by nie był ministrem edukacji, myślę, że należałoby mu współczuć, bo to jest resort dla sapera. Tak, i chyba nie pamiętam, który z ministrów edukacji w ostatnich 30 latach zachował politycznym tego słowa znaczeniu dobre imię. Nie pamiętam takiej osoby. Wszyscy odchodzili z poczuciem porażki, misji, wyczerpania. Zobaczymy, jak będzie i tym razem. Bardzo wam dziękuję, ale musi paść kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie. No dawno nie było pana profesora Ratajczaka, więc jakąś dawkę poezji pewnie naszym słuchaczom zaproponuję. Panie profesorze.
To zaproponuję dwie rzeczy. Najpierw bardzo zachęcam do powrotu do książek poznańskiego poety, którego niestety pożegnaliśmy przed kilkunastoma dniami. Andrzej Sikorski to była tak piękna postać w poznańskim środowisku. Wybitny poeta, archeolog, świetny naukowiec, a przy tym po prostu piękny, serdeczny człowiek. Wszystkie jego książki warte są tego, żeby do nich wracać. I tomy poetyckie, i książki zawierające baśnie poznańskie, i jego prace naukowe, które dotyczyły takich fundamentalnych dla Poznania i dla Polski spraw, jak odkrycia na Wyspie Katedralnej, czy ostatnio przy Placu Kolegiackim. A z nowych książek bardzo serdecznie polecam, choć tytuł może nie jest zachęcający, nowy zbiór prozy Antoniego Libery. Przepiękne opowiadania, eseje. Tytuł tego brzmi Lepiej się nie urodzić. To oczywiście nawiązanie do Eurypidesa, ale kontakt z tak piękną prozą, powiedziałbym poetycką prozą, na pewno każdemu czytelnikowi sprawi przyjemność.
PIW pewnie, jak Libera.
Tak, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Profesor Krzysztof Brzechczyn?
No ja się wybieram na film Napoleon Bonaparte. Mam nadzieję, że zdążę, bo to już
Dla Jaskota.
W ubiegłym tygodniu była premiera.
Jest tak komentowany, że chyba jeszcze powisi na ekranach kin, jeśli mogę użyć takiego sformułowania.
Właśnie, to jest no, ciekawa produkcja. A z takich no, innych prac, no to ostatnio napotkałem taką pracę Autonomiczny Wydział Wschodniej Solidarności Walczący. I to jest taki zbiór artykułów, praca zbiorowa o współpracy polskiej opozycji z narodami Związku Sowieckiego w latach 80. i 90., bo te kontakty jeszcze, powiedzmy, trwały przez całe lata 90. i właściwie 2000. Tak? Więc jest to interesujący aspekt polskiej historii polskiej opozycji.
Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli profesor Wiesław Ratajczak.
Dobranoc, dobrego tygodnia.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dobranoc państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.